Po prostu przyszła do mieszkania, zapukała, ktoś zapukał, otworzyliśmy. Okazuje się, to pani ankieterka, która sprawdza stan palenia papierosów w mieszkaniu. Ja powiedziałem, bo nie palę. Kobieta pójdzie, też nie pali. I po prostu byśmy wyprosili. Czy taka ankieterka ma prawo wejść do mieszkania? Bo mi się zdaje, że na ulicy to można sprawdzać, a nigdy do mieszkania wejść, bo to mi się zdaje, to była oszustka.
Na wnuczka, na policjanta, ostatnio na koronawirusa. Metod wyłudzania pieniędzy od starszych osób stale przybywa. Mimo apeli policji, informacji w prasie, radiu i telewizji, oszuści nadal wyłudzają pieniądze od naszych babć, mam, cioć, dziadków, ojców, wujków, którzy często tracą dorobek swojego życia. Jak ochronić swoich najbliższych przed oszustami? O tym dziś porozmawiamy. Krzysztof Bałuk, witam. Dziś dzień babci, jutro dzień dziadka. Starajmy się ochronić najbliższych.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Wyłudzanie pieniędzy od osób starszych nie traci na popularności, na oszustwo. Najbardziej narażeni są ludzie mieszkający samotnie, bez rodziny. Ludzie w podeszłym wieku najczęściej nie zdają sobie sprawy z zagrożenia. Z typową dla siebie otwartością chętnie nawiązują kontakty z obcymi. Co roku kilkadziesiąt milionów złotych tracą seniorzy przez oszustów. Jest z nami podinspektor Marcin Maludy, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Dzień dobry.
Witam panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy.
Nadal są te modne metody na wnuczka, czy się cokolwiek zmieniło? Bo tych oszustów, jak czytam w prasie, stale przybywa.
Nic się nie zmieniło i na pewno się w najbliższej przyszłości nie zmieni, bo to naprawdę bardzo atrakcyjny kąsek dla osób, które w bardzo szybki sposób chcą wejść w posiadanie, bezprawne oczywiście, dużej kwoty pieniędzy. Natomiast absolutnie nic nie robią sobie oszuści z tego, że seniorzy tracą oszczędności życia. Ja tylko przypomnę, że są to kwoty sięgające jednorazowo nawet ponad 100 tysięcy złotych. Więc musimy się uzbroić w cierpliwość, ale przede wszystkim, co mogę poradzić, uzbrojmy się w wiedzę. W taką wiedzę, która pozwoli nam uchronić się przed tego rodzaju przestępstwami.
Czy państwo mają specjalistów od tego właśnie typu oszustw? Bo z tego, co słyszałem i czytałem, to głównie te jakby siedziby tych oszustw są poza granicami Polski, natomiast tutaj wykorzystywani są kurierzy, którzy odbierają tylko i wyłącznie pieniądze i później wysyłają je do innych krajów.
Na drugą część tej odpowiedzi, panie redaktorze, mogę się zgodzić, ale to nie tylko kurierzy, tylko tak zwane słupy. To są często osoby pozbawione na co dzień dachu nad głową, w ciężkiej sytuacji materialnej, osoby, które są trudne do zidentyfikowania, bo na przykład nie posiadają dokumentów tożsamości, wykorzystywane są, ale już tylko po to, aby fizycznie, po przeprowadzonej rozmowie, po, można powiedzieć w cudzysłowie, złowieniu takiego seniora, odebrali te pieniądze po przeprowadzonej rozmowie. Ale tutaj, panie redaktorze, gro tych przestępstw dotyczy naszego kraju. To są bardzo często nasi rodacy, którzy nie mają żadnego sumienia i ich głównym celem jest w bardzo łatwy sposób wejście w posiadanie tak dużej kwoty pieniędzy. Tutaj jest gra na emocjach, typowa gra na emocjach, przedstawienie się jako przedstawiciele różnego rodzaju służb, także policji, osób, które przedstawicieli tych instytucji, które cieszą się dużym zaufaniem społecznym, które mogłyby gwarantować zabezpieczenie tych pieniędzy, o których tutaj mówimy. Dodajmy tutaj jeszcze wiek osób starszych i te gołębie serca, o których ja cały czas powtarzam, czyli chęć pomocy drugiej osoby, niezależnie czy to jest przedstawiciel ich rodziny, czy osoba bliska. Jeśli osoba taka starsza z reguły jest wpuszczana w pułapkę emocjonalną, to można powiedzieć, zdrowy rozsądek jest zastępowany przez emocje, a później już łatwo przekazanie tych pieniędzy. Najlepszym sposób? Rozmawiajmy o tym. Na początku pan redaktor wspomniał, żeby rzeczywiście przedstawiciele różnego rodzaju, sąsiedzi, rodzina, rozmawiali o tym z seniorami. Nie każdy może skorzystać z naszych klipów multimedialnych, które bardzo często przecież publikujemy, ale one też na pewno swój egzamin zdają. Najlepsza jest prosta rozmowa z najbliższymi, aby ustrzegali się tego rodzaju przekazywania pieniędzy, bo policja przede wszystkim, panie redaktorze, szanowni państwo, nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy. My nie mamy podstaw ku temu, aby w taki prosty sposób wejść w posiadanie czyjegoś mienia, czyjejś gotówki. Oczywiście w postępowaniach różnego rodzaju prokuratorskich, sądowych, po okazaniu odpowiedniego dokumentu, protokołu przez prokuratora czy też sędziego, to są zupełnie wyjątkowe sytuacje, ale w normalnych okolicznościach nikt nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy. Warto o tym rozmawiać.
Może ktoś z państwa ma jakieś własne doświadczenia w tej sprawie, bo ja znam wiele osób, które właśnie dotknęły jakby te te zagadnienia, te oszustwa. 68 324 2255. Może ktoś z Państwa by chciał się podzielić właśnie opinią. 68 324 2255. Panie inspektorze, mamy w zasadzie XXI wiek, czyli identyfikacja telefonów powinna być dosyć prosta, także te telefony są imienne teraz. Wszyscy muszą mieć nazwisko przy tym telefonie, przy numerze telefonu. Także nie powinno być stanowić tak dużego problemu wyłapanie tych wszystkich oszustów.
Panie redaktorze, gdyby sprawa była tak prosta, jakby pan redaktor wspomniał tutaj, polegająca na identyfikacji numeru telefonu tego ostatniego rozmówcy, wówczas moglibyśmy mówić o 100% wykrywalności tego rodzaju czynów. Tak jak powiedziałem wcześniej, to są osoby wcześniej wykorzystywane jako słupy do tego, aby te telefony były zapisywane na nie. To są osoby wykorzystywane, aby odbierały tę gotówkę, więc ja absolutnie jestem ostatni do tego, żeby chwalić te mechanizmy przestępcze, ale ta procedura, ten element przestępczy jest naprawdę bardziej skomplikowany i wymaga tutaj naprawdę sporej wiedzy, stąd zaangażowanie też policjantów z Komendy Wojewódzkiej, z Wydziału Zwalczającego Cyberprzestępczość, po to, aby te procesy informatyczne, techniczne, które też są tutaj wykorzystywane przecież, wzięły górę nad wiedzą przestępców. Nie jest to takie proste, ale panie redaktorze, pokazywaliśmy w minionych latach, że te grupy są też skutecznie przez nas rozbijane. Nie ma właściwie powiatu, który nie pochwaliłby się w naszym województwie dotarciem do takich osób. Jest to trudne, ale na pewno nie jest to niemożliwe.
Nie jest to też proste zajęcie, mówię o tych oszustach. Czy są jakieś szkoły oszustw, jak oni to robią, że umieją przekonać te starsze osoby o tym fakcie, że tam potrzebuje wnuk czy wnuczka konkretnych pieniędzy na nie wiem, na wypadek, na leczenie, na cokolwiek.
No na pewno trzeba się przygotować do tego rodzaju, można powiedzieć, roli, dlatego że trzeba w książce telefonicznej znaleźć osobę o określonym imieniu, wiedzieć na przykład, jak jej wnuczek czy wnuczka ma na imię. Bardzo często mieliśmy do czynienia ze sprawami, gdzie rzeczywiście osoba o tym konkretnym imieniu, będąca wnuczkiem czy wnuczką, przebywała na Wyspach Brytyjskich i ten argument był wykorzystywany przez przestępców. Więc oni naprawdę wykorzystują tą wiedzę za pośrednictwem portali społecznościowych, za pośrednictwem różnego rodzaju, można powiedzieć, obnażania się z danych personalnych dzisiaj młodzieży, tak? W środkach masowego przekazu, w portalach społecznościowych. Później ta wiedza oczywiście jest przez przestępców wykorzystywana. Podobnie jak wykorzystywana jest wiedza o spędzaniu przez nas wakacji, przez włamywaczy, którzy w tym czasie plądrują nasze mieszkania. Więc można powiedzieć, nie jest to jakaś wyjątkowo trudna sytuacja. Jeżeli dzwoni ktoś o charakterystycznym głosie, ale rzeczywiście trochę stłumi go i przedstawia się za swojego wnuczka, no ta kobieta naprawdę, czy ten mężczyzna senior jest przekonany, że po drugiej stronie słuchawki stoi jej wnuczek i rzeczywiście on ma kłopoty. A proszę mi wymienić babcię czy też dziadka, najserdeczniejsze życzenia, bo to rzeczywiście wyjątkowy dzień. Myślę, że nieprzypadkowo pan redaktor wybrał akurat ten. Odbierając taki telefon, proszę mi wymienić osobę, która by nie pomogła swojej rodzinie. No przecież to nie tylko chodzi o osoby starsze, ale mi się wydaje, że dużo więcej osób dałoby przekonać się, żeby pomóc i ta osoba odzyskała wolność, bo prawda, bo bardzo często jest ten argument wykorzystywany, że szanowna pani dzwoni jako przedstawiciel policji, pani wnuczek spowodował wypadek na Wyspach Brytyjskich, no jedyną możliwością, aby odzyskał on wolność, to jest płacenie takiej kwoty pieniędzy. Więc nikt już się tak naprawdę z tych starszych osób nie zastanawia, czy to polega na prawdzie, tylko po prostu zastanawia się, gdzie są pieniądze, czy w szafie, czy w placówce bankowej i bardzo szybko po nie sięga. To jest właśnie, tak jak powiedziałem panie redaktorze, szanowni państwo, pewnego rodzaju pułapka. Uważajmy na nią. Dzięki takim programom jak ten, na pewno tych oszukanych osób będzie coraz mniej.
Przypomnę, że jeżeli ktoś państwa ma takie doświadczenie, to też zapraszam do podzielenia się i ostrzeżenia innych. 68 324 2255. A chciałem zapytać, bo oczywiście są seniorzy o bystrym umyśle i od razu rozpoznają, że to jest próba oszustwa. Co mają zrobić? Czy mają bawić się w detektywa i umówić się z kimś, a tymczasem zadzwonić na policję i poprosić policjanta o to, żeby przyszedł właśnie przy odbiorze tych pieniędzy, czy lepiej tego nie robić?
Tu, panie redaktorze, to jest podobne pytanie, jak odpowiedź na pytanie, czy warto udzielać pomocy osobie, która w okresie zimowym, pod którą osobą się złamał lód i pomagać. Odradzam tego rodzaju różnego rodzaju zaangażowanie, dlatego że ono oczywiście może mieć swoje pozytywne strony, ale może też narażać te osoby, które zdecydują się na taką formę realizacji tego zadania,
lepiej,
na spore kłopoty.
Lepiej tego nie robić.
Lepiej tego nie robić.
Mamy telefon, tak? Panie inspektorze. Halo?
Halo, halo, dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Ja chciałbym tylko takim spostrzeżeniem swoim zauważyć, że nawet pracownicy banku, widząc takiego seniora, który podejmuje jakąś tam dużą ilość gotówki, już zapala im się lampka w głowie, nie? Już się dopytują, po co, na co, i też bym chciał przestrzegać, żeby pracownicy banku bardziej zwracali też na to.
Znaczy ja mam opinię też jednej z pracownic banku, która powiedziała mi, że tak właśnie zapytała się starszego pana, który brał kilkanaście tysięcy złotych, no czy wie pan, na co pan bierze. To ofuknął ją po prostu i do tej pory boi się po prostu kolejne osoby zapytać, bo to różne reakcje są.
Jeśli mogę się odnieść, panie redaktorze, przede wszystkim dziękuję słuchaczowi za to niezwykle trafne spostrzeżenie. Halo, słyszymy się?
Tak, słyszymy się.
Za to niezwykle trafne spostrzeżenie. Ja muszę panu powiedzieć, że to nie jest działanie przypadkowe. My już od, nie powiem wielu lat, ale na pewno od kilkunastu miesięcy prowadzimy różnego rodzaju spotkania. Każda jednostka w naszym województwie policji spotyka się z kierownictwem banków, placówek bankowych, z przedstawicielami też tych instytucji, żeby właśnie informować o tego rodzaju przypadkach. Zdajemy sobie sprawę, że ostateczna decyzja należy do osoby starszej, ale proszę mi wierzyć, że już było kilkadziesiąt.
To pomaga po prostu.
Kilkadziesiąt przypadków, gdzie dzięki pracownikom banku udało się dotrzeć do osoby, która była odpowiedzialna za to przestępstwo i uchronić starszą osobę przed stratą kilkudziesięciu, czy nawet większej sumy pieniędzy. Więc to jest trafne spostrzeżenie. Zapewniam państwa, że tego rodzaju narzędzia są przez policję skutecznie wykorzystywane. Za to też pracownikom banku chciałem podziękować.
Mamy telefon następny. Halo?
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry panu.
Otóż, panie redaktorze, ja ze swojego przykładu podam. Niedawno taka historia była. Oczywiście, wie pan, reagują na bieżąco, co się dzieje, prawda, w kraju, za granicą i tak dalej.
Koronawirus.
No już tak. Więc proszę pana, pewnego dnia w południe zadzwonił do mnie, do mieszkania, młody pan. Tak na 20 parę lat. Oczywiście elegancko ubrany, pod krawatem, garnitur elegancki, wie pan, nie tani. I mówi, że chce sprawdzić wentylację. A ja go się pytam, a jaką wentylację? No mówi, ogólną. Ja mówię do niego, proszę pana, wszelkie takie rzeczy to spółdzielnia ma swoich konserwatorów do tej pory i sprawdzała, a jeżeli zlecała komuś innemu, to było ogłoszenie, że w takim dniu o takiej godzinie będzie. A on, wie pan, mówi, no chciałbym sprawdzić wentylację. Jak go się pytam, to proszę mi dowód pokazać. A on mówi, a po co to panu? No proszę mi pokazać dowód, albo jakąś wizytówkę, zlecenie i tak dalej. Wie pan, on tam próbował mnie znowu przekonywać, i ja mówię, proszę pana, albo mi pan pokaże dowód, albo dzwoni na policję. On momentalnie się zwinął, wie pan, momentalnie. Więc dlatego mam podejrzenie, wie pan,
że to był po prostu oszust.
Tak.
Dziękuję panu bardzo za te spostrzeżenia. Takich rzeczywiście oszustów, którzy próbują nachodzić mieszkańców, jest bardzo dużo. No i jeszcze jest standardowy mail z krajów arabskich, na który dało się oszukać już wielu ludzi, nawet młodych ludzi, wysyłając kilkadziesiąt tysięcy. Ja niedawno dostałem właśnie taki mail. Nazywam się pan Sayed Zahed, główny prawnik w kancelarii prawnej Sayed Partner z siedzibą w Dubaju. Kontaktuję się z państwem w związku z moim zmarłym klientem, który zmarł. Pisownia oryginalna. Pozostawiając środki w banku w Dubaju. Chcę ogłosić się jako spadkobiercę beneficjenta funduszu. Niestety niektórzy się nabierają na tego rodzaju maile i także wysyłają informacje o sobie, o banku i tym samym tracąc mnóstwo pieniędzy. Państwo też, mówię panie inspektorze, potrafią wyłuskać takie osoby. To raczej chyba nie jest możliwe, bo to raczej są zagraniczne korporacje przestępców.
Potwierdzam rzeczywiście tego rodzaju oszustwa. Ja przede wszystkim jedną radę, zaraz wrócimy do tego wątku, panie redaktorze, szanowni państwo, ale w ogóle coraz bardziej modne są przestępstwa dotyczące prośby o otwieranie różnego rodzaju linków po dostarczeniu w formie SMS-u właśnie, czy tak jak pan redaktor wspomniał, maili. Absolutnie nie można tego robić, dlatego że po otwarciu tego rodzaju linków stron internetowych automatycznie następuje przekierowanie. Później dalsze kroki powodują, że osoby przekazują swoje dane i hasła do swoich kont bankowych, które są czyszczone przez te osoby, mówiąc w języku kolokwialnym. Natomiast a propos dotarcia do tych osób, to też nie jest do końca niemożliwe, dlatego że przecież mamy współpracę międzynarodową. Mamy różnego rodzaju policję, dzisiaj są granice otwarte, jest bardzo dobra współpraca międzynarodowa. Nie jest to zadanie łatwe i wymaga na pewno dużo więcej czasu niż takie przestępstwo popełnione przez oszusta na terytorium Polski, ale lepiej unikać. Lepiej tutaj proszę nie sprawdzać skuteczności działań policji, bo te procedury naprawdę międzynarodowe bardzo, bardzo długo trwają. Nie otwierajmy żadnych podejrzanych linków, to może być droga do zguby.
Jeszcze raz przypomnę telefon, może ktoś z Państwa chciałby się też podzielić swoimi spostrzeżeniami. 68-324-2255, 68-324-2255, mamy już telefon. Halo?
Tak, dzień dobry.
Dzień dobry Pani.
Ja dzwonię w takiej sprawie, może to było dosyć dawno, może było około 2 lata temu. Wkradli się do mojego syna na Facebooka. Poprzez Messengera kontaktowała się ze mną osoba, gdzie myślałam, że to był mój syn, a okazało się, że to był jakiś sprawca Rosjanin. Dzwonił też do mnie z numeru właśnie telefonicznego, gdzie po kierunkowym numerze stwierdziłam, że to jest pewnie z Rosji. Zgłosiłam to na policję. Mój syn ostatecznie zlikwidował te konto, ale policja nic nie zrobiła, bo nie była w stanie. Mówi, że oni tego rosyjskich telefonów nie ogarniają. On próbował wkraść się na nasze konto. Zrobił to w ten sposób, że prosił, żeby mu dać blika.
Aha, że...
podać blika do numer konta i mu wystarczy tylko jeszcze blik. I potrzebował koniecznie pieniędzy, tak? I wtedy się akurat wcielał właśnie w rolę mojego syna, tak? Czyli jak gdybym ja na Messengerze pisałam z moim synem, myślę, że ja piszę z moim synem, ale w pewnym momencie dopadła mi taka wątpliwość, tylko to tak było tak. Ja byłam na wyjeździe, mój syn był na wyjeździe, i nie mieliśmy na to i próbowałam się też do niego zadzwonić. On nie odbierał telefonu. Zadzwoniłam w końcu do syna i prosiłam, żeby on się skontaktował w jakiś sposób jeszcze z innego telefonu z moim synem i się okazało, że mój syn o nic nie prosi.
Czyli tknęło coś panią. Tknęło coś panią.
Jeszcze mam drugi taki przypadek. Od jakiegoś tygodnia cały czas mi wydzwaniają jakieś numery telefonów spamowe. Nie wiem, co to znaczy. Co chwilę jest inny numer, co chwilę go blokuje. I nie wiem, co to za telefon. Normalnie wygląda jak normalny telefon komórkowy nasz polski, ale wyświetla mi się na ekranie jako spam. I chciałbym się zapytać, jeżeli jestem ekspert w radiu, co to takiego jest.
Dziękuję bardzo, panie inspektorze.
Ja przede wszystkim odniosę się póki co do tego pierwszego tematu, który nasza słuchaczka bardzo szczegółowo rozwinęła. Jeśli tylko można, chciałbym poinformować, jakiego rodzaju to były oszustwa. To były oszustwa metodą na blika, czyli aplikacji dzisiaj telefonów komórkowych, bankowych, dzięki której możemy bez użycia karty bankomatowej wypłacać pieniądze z bankomatu. Mechanizm ten przestępczy polega na tym, że osoby przejmują konta, tak jak pani wspomniała, na przykład jego syna, więc w ikonce ten oszust, który się będzie z nami kontaktował, nie będzie miał obcej twarzy, tylko będzie miał ten awatar, to zdjęcie profilowe, jako nasz najbliższy, obojętnie czy syn, czy córka, czy mąż, czy jakiś inny krewny, więc tutaj już jest zbudowana pewnego rodzaju wiarygodność. I on prosi, słuchaj, wiesz co, a przy sobie akurat jestem w takiej potrzebie, że nie mam ani telefonu, ani karty, ani nic, więc proszę poratuj mnie blikiem, chciałbym wypłacić tutaj 500 zł, czy 1000 zł. Jutro jestem w Zielonej Górze, w Gorzowie, w Krośnie Odrzańskim, to ci oddam. Słuchaj, stary, nie ma problemu, jesteśmy dogadani. I ten blik przekazujemy. I jest znowu czyszczone konto, tak? Czyli mamy do czynienia z typowym przejmowaniem profili kont społecznościowych na portalach społecznościowych i występowaniem oszustów w roli naszej rodziny. Ja mam tutaj, panie redaktorze, bardzo dobrą informację, dlatego że w maju ubiegłego roku bardzo bym prosił, abyście państwo sobie wygooglowali cios lubuskiej policji w grupę przestępczą posługującą się oszustwami właśnie metodą na blik. Zatrzymaliśmy 7 osób. To była pierwsza sprawa skutecznie rozwiązana w Polsce przez lubuskich policjantów, tutaj z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie, zwalczającą przestępczość gospodarczą. Zatrzymaliśmy 7 osób. Łącznie na ich koncie było kilkaset tego rodzaju zarzutów, które, można powiedzieć, skróciły to, że dalsze osoby dawałoby się nabrać. Więc naprawdę świetna sprawa, pioniersko rozwiązana przez lubuską policję. Także dziękuję też, że o tym rozmawiamy, bo to jest niesłychanie istotne, aby te nowe formy przestępstwa, często internetowego, poznawać, aby nie stać się ofiarą.
Aby być czujnym po prostu. Panie inspektorze, jeszcze poproszę pana o pozostanie na moment, bo może muszę na chwilę oddać głos kolegom w sprawie motoradia, żeby informowali kierowców też o zasadach ruchu drogowego i jak się poruszać na ludzkich drogach. A jeszcze w pół do trzeciej dwa zdania powiemy o tym, w jaki sposób ewentualnie pomagać, jak tłumaczyć starszym osobom fakt, że mogą być oszukani.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Przypomnę, że rozmawiamy o oszustwach starszych osób. Podinspektor Marcin Maludy, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim, jest naszym gościem. Państwo też się wypowiadają pod numerem telefonu 68 324 2255. Halo?
Witam po przerwie, panie redaktorze.
Dzień dobry, ja czekam.
Tak, słuchamy panią.
Panie redaktorze, chciałam poprosić, jak pan podaje telefon, troszeczkę wolniej, bo ja tutaj 3 razy usiłowałam, wreszcie za 3 razem udało mi się ten numer zapisać. Gdyby można po prostu na przyszłość troszeczkę wolniej
podawać.
Dobrze,
nie ma problemu.
I następna sprawa. Miałam też telefon chyba miesiąc temu. Na pewno to był oszust. Też o pieniądze chodziło, że potrzebuję. Ja mówię, że nie mam w domu, pójdę do banku. No i się z nim umówiłam i zadzwoniłam na policję. A pan policjant powiedział, że muszę zgłosić to do dzielnicowego. Oni się tym nie będą zajmować. Oczywiście na to spotkanie nie poszłam i do banku również. No ale wydaje mi się, że troszeczkę powinna być reakcja policji inna, a nie odsyłać mnie do dzielnicowego.
Panie inspektorze?
No zdecydowanie, no to jest działanie, które polega na tym, że jednostka czasu to odgrywa niebagatelną rolę, więc jeżeli dzwoni petent z informacją do oficera dyżurnego o tym, że może na bieżąco być ofiarą oszustwa, który próbował wyłudzić pieniądze, ta reakcja powinna być nie tylko szybka, ale i natychmiastowa, aby po pierwsze uchronić osobę, która dzwoni przed stratą pieniędzy, a po drugie próbować zatrzymać taką osobę, więc tutaj jeżeli rzeczywiście tak było, to była na pewno zła reakcja.
W jakim mieście to było?
Na to, że jak się umówię z tym oszustem i będzie policja, to będzie okazja go chwycić. No ale niestety, żałuję, że nie spytałam o nazwisko policjanta, z którym rozmawiałam.
A no z jakiej miejscowości?
Z Zielonej Góry dzwonię.
A Zielonej Górze to było?
Tak. Dziękuję, to tyle.
Dziękuję, panie inspektorze, to trzeba porozmawiać z policjantami, żeby ewentualnie szybciej i skutecznie reagowali na te rzeczy.
Zdecydowanie jest to sugestia, nad którą warto się pochylić.
I jeszcze chciałbym na zakończenie, żeby pan kilka słów powiedział seniorom, czy rodzinom właściwie seniorów bardziej, jak przekonywać, jak rozmawiać. I często trzeba powtarzać cały czas, że to w razie czego jakby ktoś prosił o pomoc w moim imieniu, to zadzwoń do mnie.
Tu przede wszystkim ta druga część wypowiedzi jest dla nas niesłychanie istotna, bo zdajemy sobie sprawę, że nie każdy senior posiada po prostu w domu internet. Nie każdy senior też regularnie słucha radia czy ogląda telewizji. Dlatego warto, aby najbliżsi cały czas informowali najbliższe osoby o tym, że tego rodzaju zagrożenia istnieją. Ja sam widzę po swoich rodzicach, że często już zaświeca im się taka lampka, ale jednak widzę, że ta szala przechyla się na drugą stronę. O ile kiedyś, jeszcze kilka lat temu odłożyliby słuchawka, bo postąpili zdecydowanie, to teraz już widzę, że tych wątpliwości po takim telefonie, czy po różnego rodzaju próbach jest coraz
niepokoju,
więcej.
Niepokoju, właśnie.
I to jest niepokojące. Oczywiście im osoby starsze, to tym wątpliwości będą coraz mniejsze i działanie oszustwa coraz bardziej skuteczne. Dlatego naprawdę rozmawiajmy o tym nie jednokrotnie, bo nam się wydaje, że jak powiemy to jednokrotnie, to ta percepcja jest na takim poziomie, że to jest skuteczne. Przy każdej wizycie, bo to są później dramaty ludzkie. Ja zdaję sobie sprawę, że najważniejsze jest zdrowie, że strata pieniędzy być może nie jest jakoś wyjątkowo dotkliwa, ale też nie ma co się oszukiwać. No nie wiem, kto by się pogodził ze stratą 80 czy nawet 120 tysięcy złotych, bo i takie sumy dosłownie były wyrzucane przez balkon mieszkań w tych naszych większych tutaj miastach w województwie lubuskim. Więc na naprawdę się chrońmy. Poza tym jeszcze pragnę dodać, że to nie tylko może dotykać bezpośrednio pieniędzy, ale może dotykać też zdrowia i życia, bo nie wiemy, co siedzi w głowie tego rodzaju przestępcom, więc warto, naprawdę warto rozmawiać. Poświęćmy te spotkania, ja nie mówię całościowo, ale chociaż chwilę na rozmowy z rodzicami, z naszymi babciami. Całe życie przecież oni poświęcili po to, żeby nas edukować, więc myślę, że teraz czas na rewanż i żebyśmy my się zrewanżowali dobrą garścią odpowiednich zachowań, żeby się nie stali ofiarą.
Odbierzemy jeszcze jeden telefon. Halo?
Dzień dobry. Ja dzwonię z Nowej Soli. Proszę Państwa, co roku, tak gdzieś około lipca, sierpnia, tutaj w Nowej Soli na osiedlu Fredryk, jeszcze 30-lecia, przedstawiają się panowie kominiarze. Elegancko ubrani, oczywiście, i oferują sprzedażę kalendarzy. A samochód z rejestracją głogowską stoi, tam jest ich 5-6 osób. No i pan przychodzi, chce kalendarze i między innymi do mnie przyszedł te kalendarze. Ja mówię, a co to panu sprowadza, bo ja tutaj nowosolskich kominiarzy znam. A oni mówią, no kalendarze. Ja mówię, a może pan by sprawdził wentylację w przewodach? Nie. No później się pytam, a pan jest autentycznym kominiarzem? Tak, tak, mistrzem. No to ja go zapytałem, akurat taki pewien, że mój ojciec był mistrzem kominiarskim, i pytam się, a gratę pan ma? A on takie oczy robi. Jeszcze go tam parę spraw zapytałem i w nogi. No ja to, co media podają, że w takich wątpliwych przypadkach zawiadamiać policję, dzwonię na policję, tutaj miejscową komendę, pan dyżurny grzecznie mi za to dziękuję. I zero reakcji i co roku się ta akcja powtarza. Ja w 100% jestem pewien, że to byli oszuści, bo kto przychodzi o tej porze i w lipcu czy w sierpniu sprzedaje kalendarze. Miałbym to po prostu prośbę, żeby nasi policjanci mieli to na uwadze i sprawdzali, jak ci kominiarze nabierają ludzi. Dziękuję.
Dziękuję panu bardzo za te spostrzeżenia. Jeszcze raz apel do wrażliwości policjantów na tego typu zgłoszenie, bo już to nie pierwszy raz zdarza się, że po prostu mieszkańcy naszego regionu twierdzą, że na takie zgłoszenia, niby drobne, nie ma żadnej reakcji.
Zdecydowanie tutaj trzeba to poprawić, natomiast życzę sobie też takich słuchaczy, aby za każdym razem byli na tyle przytomni, żeby jeszcze sprawdzali numery rejestracyjne tych osób i samochody tych osób, którymi się poruszały. Dla nas na pewno ułatwia zadanie. Później nawet w przypadku, gdy taka osoba się oddali z miejsca, to potrafimy skutecznie do niej docierać. Cóż mogę życzyć? Życzę przytomności umysłu i przede wszystkim, szanowni państwo, aby nie dawać wiary tym osobom, które stoją po drugiej stronie słuchawki, obojętnie pod jaką legendą do nas dzwonią. Czy jest to policjant, czy kominiarz, czy przedstawiciel spółek miejskich, obojętnie kto, naprawdę nie dawajmy wiary. Za bardzo łatwy sposób. Można to sprawdzić. Nie musimy
zweryfikować po prostu.
Zweryfikować numer do określonej instytucji, telefon, czy rzeczywiście taka kontrola ma mieć miejsce. Więc musimy naprawdę mieć się na baczności, bo oszuści nie próżnują, cały czas próbują nas oszukać, a tutaj policjanci w Lubuskiem naprawdę mają duże sukcesy w rozbijaniu tego rodzaju grup przestępczych.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, że naszym gościem był podinspektor Marcin Maludy, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Gorzowie Wielkopolskim. Dziękuję panu bardzo.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
A my już mamy kolejnego rozmówcę. Jest Robert Wróbel, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa, witam pana redaktora.
Czy grupa osób starszych, seniorów w naszym regionie jest rzeczywiście spora?
No właśnie, no to jest pytanie dość problematyczne, powiem tak, bo ponieważ żyjemy w czasach kultu młodości, jak ktoś powiedział kiedyś mądry, a jednocześnie w dobie starzejącego się społeczeństwa. I tak naprawdę nie ulega wątpliwości, że nasze społeczeństwo się dynamicznie starzeje, natomiast no, jest kwestia tego, jaki wiek uznajemy za ten moment starzenia się społeczeństwa. Prawda?
Tak, bo to jest płynne dosyć.
To jest płynne. No mamy rekomendacje akurat w statystyce, czy demografowi, którzy się zajmują problematyką. Mamy rekomendacje i Światowej Organizacji Zdrowia, która uznaje, że te osoby starsze to są osoby w wieku 60 lat i więcej, a także rekomendacje ONZ-u oraz Eurostatu, która przyjmuje, że osoby starsze to są osoby w wieku 60-65 lat i 65 lat i więcej. W związku z powyższym, no odnosząc się do tych grup wieku, to w województwie lubuskim widzimy dynamiczną zmianę liczby ludności w tych grupach. I tak, żeby nie pozostać gołosłownym, to w roku 2000, czyli 19 lat temu, na początku obecnego wieku, w grupie osób 60 lat i więcej czy odsetek osób tych stanowił w województwie lubuskim blisko 15%, a po tych 19 latach, czyli obecnie, on stanowi powyżej 25%. W liczbach bezwzględnych jest to ponad 255 tysięcy osób w naszym województwie jest w tej grupie wiekowej i to jest o 100 tysięcy więcej niż 19 lat temu. Natomiast ta grupa będzie dynamicznie nadal wzrastała i prognozuje się, że do roku 2050 tych osób będzie ponad, czy ich udział będzie stanowił ponad 40% mieszkańców województwa lubuskiego.
Czyli potężna baza dla oszustów, ponieważ jak mówił inspektor, głównie atakowani są przez oszustów ludzie starsi, czyli no, będzie coraz gorzej w naszym regionie.
No to ci trudno powiedzieć, bo ja tą szeroką grupę podałem. Mamy jeszcze grupę osób powyżej 65 lat. No tu odsetki się oczywiście zmieniają, dlatego że wiadomo, ta grupa jest troszeczkę mniejsza, natomiast również dynamicznie wzrasta i obecnie ten udział wynosi powyżej 17%. I tak sobie myślę, że w oparciu jeszcze o inne dane, o których może porozmawiamy, że jednak tutaj jest jeszcze taka grupa osób sędziwych. Nie wiem, czy się mylę, ale być może oni najbardziej są narażeni na te działania. Osoby sędziwe, no to w demografii uznajemy, że to są osoby, które mają osiągnięty wiek 85 lat lub więcej.
I tych osób też przybywa?
Tych osób, no to jest bardzo dynamicznie wzrastająca grupa osób. W chwili obecnej w województwie lubuskim mieszka ponad 18 400 osób w tym wieku i to jest 1,8% ogółu społeczeństwa. No ale w porównaniu z rokiem czy z początkiem wieku, no ten wzrost jest ogromny, bo na początku wieku było tych osób powyżej 6 tysięcy. Natomiast też powołując się na prognozy, no wzrost, no ta ilość wzrośnie udział wzrośnie do 6% w roku 2050.
Czyli statystyka uwzględnia także kondycję zdrowotną tych osób?
Prowadzone są badania, może powiem tak, one są na poziomie ogólnopolskim. Myślę, że można odnieść też co do naszej rozmowy. Natomiast no, takim moim zdaniem ciekawym badaniem jest jak gdyby ocena kondycji zdrowotnej, samopoczucia osób, taka bezpośrednia ocena, prawda? I tutaj dla osób w wieku 60 lat i więcej, czyli o tej pierwszej grupie, o której mówiliśmy, to proszę sobie wyobrazić, że te osoby oceniają swój stan jako zły lub bardzo zły, to jest około 26% Polaków w tej grupie wiekowej ocenia ten swój stan zdrowia jako zły albo bardzo zły. Natomiast z drugiej strony 28% jako bardzo dobry lub dobry. Natomiast nie mamy rozbicia na te starsze roczniki wiekowe.
W każdym razie starszych osób będzie sukcesywnie przybywało w naszym regionie. Tym bardziej warto właśnie rozmawiać ze starszymi ludźmi i wspierać ich w tym, no, żeby się nie dali oszukiwać, żeby się nie dali nabierać na te telefony, na te prośby o przekazywanie pieniędzy. Dziękuję panu bardzo.
I jeszcze...
Tak.
Ja tylko dodam, bo rozmawiając, no warto też może przywołać jeszcze, wiele danych można przywoływać, ale tak sobie myślę, nie wiem, czy to jest dużo, czy też nie dużo, tylko odnalazłem takie dane, które mówią, że taka zawężona grupa wiekowa, czyli 65-74 lata, też dane dla Polski, no to tu z komputera, czy też z internetu korzysta no blisko 47% ogółu Polaków w tej grupie wiekowej. Więc, więc no jak gdyby blisko połowa osób w tym wieku no ma taki kontakt najszybszy i bardzo bezpośredni z najświeższymi, aktualnymi danymi. No pytanie też tutaj, pojawiają się na pewno też zagrożenia, bo jak wiemy, na korzystanie z internetu. Natomiast są to, dodam tylko, że to są osoby, statystyki z ostatnich lat pokazują, uznawane za seniorów, no coraz bardziej aktywne na różnych polach, poczynając od tej umiejętności obsługi komputerów i korzystania z nowoczesnych technologii, poprzez takie aktywne życie codzienne. Dlatego też coraz dłużej żyjemy. I myślę, że ta informacja jest ważna, ale mam nadzieję, że ta kwestia będzie się zmieniała in plus w naszym województwie, o której rozmawialiśmy.
To dziękuję bardzo. Jeszcze raz apelujemy o to, aby rzeczywiście dbać o seniorów, żeby rozmawiać z nimi przede wszystkim, no i ostrzegać od ewentualnych próbach oszustwa. Naszym gościem, przypomnę, był Robert Wróbel, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze. Dlaczego ofiarą oszustów wyłudzających pieniądze lub ukradających domy padają zazwyczaj starsi ludzie, którzy, jak to by się mogło wydawać, mają tyle życiowego doświadczenia, że powinno ich to ochronić przed nieuczciwością innych? Jest z nami Lucyna Miściągło, psycholog. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam wszystkich. Chciałabym dodać do tego, co już zostało powiedziane, parę takich ciekawostek psychologicznych, które zresztą sama niedawno poznałam, bo smutne jest to, że na najlepszych ludzkich cechach, czyli na empatii, na chęci pomocy, jaką prezentują większość starszych ludzi, naszych babci, dziadków, rodziców, żerują właśnie oszuści. I okazuje się, że to są wyniki badań z przełomu XX i XXI wieku, okazuje się, że są przyczyny neurologiczne, które czynią ludzi podatnym na bycie ofiarą oszustwa. Okazuje się, że z wiekiem niestety nasze szare komórki się starzeją, a głównie przedni płat czołowy odpowiedzialny za emocje powoduje, że mamy zaburzoną percepcję mimiki innych ludzi i nie dostrzegamy takich wskaźników mimicznych, na przykład niepatrzenia w oczy, dotykania pewnych części twarzy, które cechują ludzi, no, do których nie powinniśmy mieć zaufania. I robiono takie porównania ludzi młodych i ludzi starszych i okazuje się, że starsi ludzie częściej uważali innych ludzi za uczciwych, godnych zaufania, a w rzeczywistości byli to potencjalni właśnie oszuści. Więc to jest coś, na co niestety nie mamy wpływu.
No właśnie chciałem zapytać, czy możemy tak reaktywować te komórki, żeby zmusić je do pracy lepszej.
Można. Oczywiście przecież jest oprócz takiego fitnessu ciała i aktywności fizycznej, od dosyć dawna mówi się już o fitnessie mózgu. Czyli o takiej gimnastyce mózgu, która pozwala zachować nam układ nerwowy, a mózg w szczególności w miarę dobrej kondycji. Jest to możliwe.
To znaczy co, tabliczkę mnożenia powtarzać?
Proszę?
Tabliczkę mnożenia powtarzać? Czy jakieś zadania matematyczno-fizyczne robić?
W ogóle używać rozumu, a jeszcze lepiej robić rzeczy inaczej niż do tej pory. Tak jakby zmuszać swoje ciało, swój umysł do robienia rzeczy inaczej niż do tej pory.
No, czyli na przykład rutyna jest szkodliwa, tak?
Tak. Ale ja chciałabym się odnieść do tego, co słyszałam od swoich przedmówców. Ostatni przedmówca mówił o starzeniu się, bardzo interesujące dane demograficzne. Otóż w psychologii się rozróżnia wiek biologiczny czy chronologiczny od wieku psychologicznego. I co prawda starzeje nam się społeczeństwo, ale widać, że ludzie są coraz młodsi psychicznie. Dla mnie to jest pocieszające, że mnóstwo osób to już nie są tacy zgrzybiali staruszkowie, tylko to są osoby, które są aktywne. Aktywne zawodowo, aktywne społecznie, często właśnie zaangażowani w pasję rozmaitą. I to jest też jeden ze sposobów na to, żeby ta starość, chociaż Chińczycy uważają, że wiek 60+ to jest wiek upragniony. Tak.
Czyli co?
Żeby ta starość była jak najmniej uciążliwa i dla siebie, i dla otoczenia.
To co, zadzwonić do mamy, zadzwonić do dziadka, do babci, że babciu, może dzisiaj pobiegamy albo pójdziemy na spacer?
No na przykład.
Czyli angażować po prostu tych starszych.
Angażować, w ogóle bycie aktywnym w szerokim tego słowa znaczeniu, aktywnym towarzysko, aktywnym fizycznie, aktywnym umysłowo, no to jest najlepsze lekarstwo na sprawność.
Ale proszę jeszcze powiedzieć o tym fitnessie mózgu i w jaki sposób ewentualnie tutaj jakieś ćwiczenia przeprowadzać.
Na przykład myć zęby drugą ręką, nie tą co zwykle. Spróbować pisać pismem lustrzanym, czyli też drugą ręką, tak żeby w lustrze można było odczytać.
Łatwe to nie jest.
A na przykład nauczyć się grać w brydża na starość.
Czyli szukać jakichś pasji takich, które ewentualnie pobudzają mózg. Nie tylko ćwiczyć, jeździć rowerem, biegać, chodzić na spacer, ale również takie, które wymuszają, a krzyżówki?
Oczywiście, ale krzyżówki to już są rzeczy tak znane, że no oczywiście, że tak.
Jakieś zadania na przykład matematyczne z wnukami?
Też, jak najbardziej z wnukami, nawet powtórka tego, czego się uczyło samemu będąc uczniem kiedyś.
A ta kondycja z pani obserwacji wynika, że jest psychiczna, psychiczna starszych ludzi jest coraz lepsza? Bo fizyczna to wiemy, że jest coraz lepsza, że rzeczywiście to zdaje egzamin.
Gdyby nie było pandemii, to ośmieliłabym się powiedzieć, że z moich obserwacji, bo nie znam badań, wynika, że tak, że ludzie coraz częściej potrafią przeżywać ten okres na emeryturze i później w sposób satysfakcjonujący. Natomiast ten ostatni rok, no niestety, wszystko nam zaburzył. Ale chciałabym jeszcze jedną rzecz poruszyć, bo do tej pory nie słyszałam tego w audycji, zresztą bardzo interesującej, o tym, co, jak pomóc ofiarze oszustów. Czyli co przeżywa osoba, która stała się ofiarą oszustwa. I okazuje się, że wcale nie strata pieniędzy jest tutaj najgorszym czynnikiem, tylko poczucie winy i poczucie wstydu, że się dało oszukać, że się dało nabrać, że się zostało wykorzystanym. Strata zaufania do ludzi. I wtedy bardzo ważne i potrzebne jest wsparcie ze strony bliskich. No niestety często bywa tak, że właśnie bliscy czynią nam zarzuty.
I wyrzucają.
O naiwność. I to jeszcze bardziej pogłębia te nasze przeżycia. I są pewne spostrzeżenia, bo to też nie są jeszcze efekty badań, ale prasa donosi, że często ofiary oszustw umierają. Krótko po tym zdarzeniu umierają.
Czyli powinniśmy...
Tak jakby właśnie te przeżycia wszystkie obniżały odporność, odbierały wolę życia.
Czyli powinniśmy mówić, że nam się to też może mogło zdarzyć, tak?
Tak, że to się każdemu może zdarzyć. Każdemu się to może zdarzyć.
Pamiętajmy.
Nawet młodym.
Wspierajmy babcie i dziadków. Dziękuję pani bardzo.
Oczywiście.
Lucyna Miściągło, psycholog, była naszym gościem.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Dziękuję państwu również za wysłuchanie audycji. Mam nadzieję, że popołudnie państwo spędzą właśnie z dziadkami i babciami. Krzysztof Bałuk, do usłyszenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.